Pisek Nowy Dnia. Jest dokładnie za kwadrans ósma, kolejna rozmowa, Jacek Karnowski.
I nasz gość, dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, jak to jest z wyborami po werdykcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy lustracyjnej? Pańskim zdaniem w obecnej sytuacji wyborów przeprowadzić się nie da.
Wie pan, to jest takie zdanie, przy którym ja się nie upieram. Chętnie bardzo powiem, zgodzę się, jeśli ktoś powie, że nie, albo wszyscy powiedzą, że nie mam racji, to moje szczęście będzie wielkie. Natomiast biorąc pod uwagę tekst ustawy, która mówi, że w poszczególnych wyborach trzeba stwierdzić fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa przy pomocy określonego wzoru, który jest tam załącznikiem do ustawy, i jeśli weźmiemy pod uwagę odpowiedni akapit z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w którym jest powiedziane, że na użytek nowych oświadczeń konieczne jest ponowne ustawowe określenie treści wzoru oświadczenia lustracyjnego, wtedy ja zwracam się do marszałka Sejmu najpierw w czerwcu, gdzieś miesiąc temu, zwracając mu na taką ewentualność uwagę, ewentualność niebezpieczeństwa, że ktoś później może przed tymże Trybunałem zakwestionować tego, że nie było nowych oświadczeń. Po tym, jak nie otrzymałem odpowiedzi, chyba teraz wczoraj napłynęła, zwróciłem się także z tym do pana premiera. I uważam, że moje zadanie zostało spełnione, to znaczy wczesnego ostrzegania. Na to usłyszałem szereg bardzo różnych wypowiedzi.
No wręcz reprymenda, można powiedzieć, ze strony między innymi Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
A tak, ale Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaproponowała, aby Państwowa Komisja Wyborcza określiła wzór oświadczenia lustracyjnego. Świetnie. Nie wiem, co prawda, na jakiej podstawie, ale jeśli Państwowa Komisja Wyborcza to określi, jeśli wszyscy się zgodzą, że nie będą tego dotykać i Trybunał Konstytucyjny również, chociaż gdzieś różnych wypowiedzi zdaje się, że pan prezes Stępień mówił, że jest potrzeba do wyborów konieczność nowego wzoru, to ja nie będę miał nic przeciwko temu. Ja tylko mówię, proszę na to zwrócić uwagę, jeśli przesadzam, to się wycofuję.
A czy zgadza się pan z opinią Ludwika Dorna, marszałka Sejmu, że werdykt Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy lustracyjnej, no to było z punktu widzenia prawniczego coś jednak złego, może nawet skandalicznego?
Ja powiem, że nie trzyma standardów to orzeczenie i mówię to z wielką przykrością. To znaczy, najpierw słuchałem ustnego uzasadnienia, w którym stwierdzałem wiele różnych rzeczy, które mnie zastanowiły, sprzeczności, niekonsekwencji, niekoherentności, jak to nazwiemy, i czekałem na uzasadnienie pisemne, które, jak wiemy, po przeszłym miesiącu zostało sporządzone. 200 czy 300 stron, olbrzymia książka. I niestety, po przestudiowaniu tego uzasadnienia, stwierdzam, że te wszystkie niekonsekwencje, sprzeczności, czy wątpliwości, czy błędy pozostały. To znaczy, nie jest to dobre orzeczenie. Nawet ośmieliłem się gdzieś w oświadczeniu swoim, które przygotowałem po pracy kilkutygodniowej, powiedzieć, że to jest takie orzeczenie, które, jakby tu powiedzieć, jest wyjątkowo niespójne i wewnętrznie sprzeczne. Powiedzmy, w ten sposób, Trybunał nie sprostał zadaniu.
Panie doktorze, rok rządów Jarosława Kaczyńskiego za nami. Wczoraj premier świętował rocznicę. Duża konferencja prasowa. Z pańskiego punktu widzenia w sferze praw człowieka, jak to wygląda? Bo mamy w Polsce silny konflikt, no nie tylko polityczny, także w jakiejś mierze społeczny, i z tej strony opozycyjnej dużo głosów, że do jakiejś formy nawet dyktatury zbliżamy się. One oczywiście gdzieś tam na marginesach, ale ton takiego zatroskania jest dość wyraźnie słyszalny.
No wie pan, gdyby tak było, to ja bym musiał chyba popełnić samobójstwo, dlatego że to jest moja dziedzina, moja działka, ja nad tym czuwam. Oficjalna moja odpowiedź, od której zacznę, jest taka, że ja nie wypowiadam się, że prawa człowieka przy tego stylu czy trybie rządzenia są zagrożone, ani że nie są zagrożone. Że demokracja woła o ratunek albo że się ma świetnie. Odpowiadam w ten sposób, dlatego że każda odpowiedź zaszeregowywuje mnie po jednej ze stron i ja tego absolutnie nie chcę.
A czy nie jest tak, panie doktorze, że no, pan też ma inną wizję swojej funkcji niż to na przykład we współczesnych demokracjach zachodnich występuje? Czyli jakby no, stara się pan być mniej tak zideologizowany?
Ja mam zupełnie inną wizję, ale niektórzy nawet zaczęli to już podejrzewać i słusznie. Ale to, na ile ta wizja jest słuszna i się zrealizuje, wolałbym mówić za 3 lata.
Panie doktorze, Uniwersytet Państwowy to zgłoszony wczoraj przez premiera pomysł. Miała to by być uczelnia, no tak deklaruje szef rządu, nieco mniej poprawna politycznie i taka, w której urzędy, na przykład ludzie związani z poprzednim systemem nie występowaliby wspólnie z kadrami no niezhańbionymi tym procederem. Pan jest również przedstawicielem środowisk akademickich. Jak pan ocenia taki pomysł?
Problem jest inny. Uniwersytety i szkoły wyższe nie przeszły żadnej transformacji. Ci, którzy nie otworzyły się na świat, są prowincjonalne. Nauka polska jest bardzo problematyczna w większości dziedzin, które jestem w stanie śledzić. Problem jest, jak otworzyć je na świat, jak stworzyć konkurencyjność.
Bo one się raczej zamykają na wszelkie
zmiany.
One
się zamknęły i zamknęły się skutecznie. Jesteśmy krajem nie tylko z tego powodu prowincjonalnym i peryferyjnym. Nie mamy, w mojej dziedzinie na przykład, jest całkowite zamknięcie. Proszę sobie wyobrazić, jeśli ja zapraszam najwybitniejszych filozofów prawa na świecie i ze strony polskiej nie przychodzi prawie nikt, albo ktoś pada na 15 minut, bo go to nie interesuje. No gdyby Einstein przyjechał, a fizycy polscy mieli lepsze zajęcie, to byłaby mniej więcej porównywalna. Najpierw zastanawiałem się, czy to jest personalne, bo mówiono mi, ty jesteś nielubiany, w związku z tym ignorują twoje imprezy. Nie. Później stwierdziłem, że to byłaby zbyt wielka pycha z mojej strony. Jest tak, że nie mamy dobrej nauki, uniwersytety dryfują, ale nie jestem pewny, czy państwowa uczelnia, nie chodzi o szyld, i nie chodzi o to, żeby byli inni, chodzi o to, żeby byli dobrzy. I na to trzeba zupełnie innych rozwiązań strukturalnych, żeby otworzyć na konkurencyjność. Na przykład dyrektor instytutu powinien być wybierany w otwartym przetargu takim, że i profesor z Oksfordu mógłby przyjechać i zostać dyrektorem Instytutu na przykład Filozofii Prawa na moim wydziale. To się śmiech można sobie wyobrazić taką sytuację. Oczywiście, gdy byłyby ku temu odpowiednie środki. Tylko wtedy, jeśli przewietrzymy, jeśli po tej starej gwardii i kadrze nie będą następowali młodzi, którzy ich imitują.
Reprodukcja pewna, tak? Negatywnych wzorców.
Imitują ich, dlatego że tylko w ten sposób mogą podążać tą drogą.
Panie doktorze, przerwę ten wątek, bo jest mnóstwo pytań, o które chciałbym panu zadać, dlatego tak troszeczkę pędzę. Komisja Śledcza CBA, pańskie zdanie, czy taka prowokacja, no prowokacja, bo wobec kogo to tu jest pytanie? Andrzej Leper mówi, że wobec niego, CBA mówi, że jednak w pierwszej wersji do tych dwóch panów. Czy pańskim zdaniem tutaj są pytania, które mógłby postawić Rzecznik Praw Obywatelskich?
Jako rzecznik zwróciłem się do pana szefa CBA z pytaniem, jakie były warunki, które spowodowały, że tę prowokację zastosowano, jakie były okoliczności uprawniające stosowanie tej prowokacji. Jeśli istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa, to tak. Jeśli go nie było, no to wtedy będę w tej sprawie występował. Czekam na odpowiedź.
Sprawa służby zdrowia, ale na początek pielęgniarki. 2 dni temu, zdaje się, wyrok sądu, który umorzył sprawę wobec sióstr, które no, bawiły się, czy robiły sobie zdjęcia z wcześniakami. Pańska ocena tego werdyktu. Pytam także dlatego, że przed objęciem urzędu był pan osobą, która w swojej fundacji dużą uwagę zwracała na takie no, zdroworozsądkowe podejście sądów, czy prawo do sprawiedliwości.
Nie wiem, wie pan, nie znam okoliczności tej sprawy. Tak, z tego medialnego przekazu, no to wydaje mi się ten wyrok zastanawiający, ale jednocześnie w tych medialnych sprawozdaniach było, że sąd powiedział, że nie może kierować się przekazami medialnymi. A te fotografie mamy wszyscy przed oczyma i wydaje nam się niewiarygodne. że można przyjść nad tym do porządku. Ale sąd jednocześnie stwierdził, że to było wysoce naganne. Być może odpowiedzialność dyscyplinarna, daleko posunięta, tutaj wystarczy.
Czy pańskim zdaniem prawa obywateli są naruszane obecnie, gdy mamy strajk lekarzy i ten dostęp do służby zdrowia jest bardzo utrudniony?
Absolutnie, to więcej. Ja obawiam się, że nie tylko prawa, w sensie właśnie braku dostępności do służby, ale obawiam się, że tutaj przekroczono granicę prawnokarną. Mówię to po raz pierwszy, kilkakrotnie się przed tym wstrzymywałem. Wystąpiłem do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy z prośbą o informacje, jakie podejmuje kroki. Obawiam się, że poza oświadczeniami to żadnych. I bardzo poważnie zastanawiam się nad wystąpieniem, to nie jest w roli Rzecznika Praw Obywatelskich, o zawiadomieniu o przestępstwie tam, gdzie będę miał tego dowody.
Do prokuratury.
Do prokuratury.
Dziękuję bardzo. Doktor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, był moim i państwa gościem. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękujemy bardzo. Rozmawiał Jacek Karnowski. Za 4 minuty będzie 8:00.